Czekamy na połączenie z Pawłem Kukizem, liderem ruchu Kukiz 15. To nie jest takie proste, dlatego że Paweł Kukiz teraz nagle musiał wyruszyć ze swojego domu w kierunku Warszawy. Jedzie albo za chwilę będzie jechał pociągiem, ale jest już przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie pośle.
Dzień dobry. Dzień dobry panie prezesie, redaktorze.
Pan poseł, powiedziałem, już zapowiedziałem, że to połączenie może być nieperfekcyjne, bo jesteśmy gdzieś w pociągu i w ruchu. To może...
W tej chwili nie jesteśmy w pociągu, właśnie wysiadam z jednego pociągu w regio i za chwileczkę przesiadam się do drugiego pociągu Intercity i skład elektryczny.
I tym pociągiem Intercity popędzi pan w kierunku Warszawy. Jest pan w środku, a może już pod koniec negocjacji koalicyjnej. Który to jest moment i kiedy będziemy wiedzieli, z kim ruch Kukiz 15 pójdzie do wyborów?
No wie pan, no ciężko byłoby pójść samemu z prostej przyczyny. Prawdopodobnie te terminy na zbieranie podpisów będą tak wykombinowane, żeby tych podpisów małe opcje polityczne nie zebrały, czyli będzie z tego co wiem z takich sygnałów, że będzie jedynie 2 tygodnie na zebranie 130 tysięcy podpisów, co od razu wyklucza te małe podmioty polityczne, a typowe działanie właśnie systemowe. No i więc z kimś w tej koalicji trzeba pójść. Natomiast z kim konkretnie, to o tym będę wiedział dopiero na początku lipca.
Wyglądało na to, że już jakaś koalicja jest zarysowana. Była ta słynna konferencja prasowa, na której pan się nie pojawił, a teraz informacje na temat tego, że jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie PSL. Czy potwierdza pan, czy nie?
Proszę pana, będzie to na pewno koalicjantem, będzie ten podmiot polityczny, który w swoim programie wpisze postulaty ustrojowe, taki pakiet ustrojowy, czyli możliwość kandydowania do Sejmu każdego obywatela indywidualnie oraz, czyli tak zwane JOW-y, przynajmniej w połowie okręgów wyborczych oraz referenda i dzień referendalny. Czy to będzie PSL, czy to będzie kto inny, czy to będzie IPSL i kto inny, to się okaże. Jeżeli mówię, podstawowy warunek to jest podpisanie tych postulatów ustrojowych, bo ja po to przeszedłem do Sejmu, by skończyć komunizm, który jest utrzymywany przez ordynację wyborczą i taką rolę absolutną partii politycznych w Polsce, by wprowadzić referenda. Przyszedłem po prostu zmieniać ustrój i skończyć komunę, a nie tłuc się o spółki Skarbu Państwa.
Czyli ze swoich postulatów antyestablishmentowych ruch Kukiz 15 i Paweł Kukiz nie rezygnuje.
Ja nie wiem, jak Kukiz 15, Paweł Kukiz osobiście nie zrezygnuje. Ja wprowadzałem ludzi w gronie 40 około posłów do parlamentu, z czego połowa okazuje się do tej pory, że w nosie ma te wszystkie postulaty, zmiany ustrojowe. Chodziło im przede wszystkim o jakieś osobiste ambicje, partykularne interesy i tyle, ich sprawa.
Ale czy ta...
Bóg ich oceni, ich historia,
ale
tak
czy
powiem, patetycznie.
Ta drużyna Pawła Kukiza jest coraz mniejsza, pewien niepokój widziałem na twarzach posłów z ruchu Kukiz 15. Niepokój po pierwsze spowodowany niewiedzą dotyczącą negocjacji, a po drugie całego ruchu Kukiz 15. Jaka jest jego przyszłość?
Pana, ja nie przyszedłem tworzyć ruchu czy partii politycznej, bo gdybym z taką intencją wchodził do parlamentu, to wtedy pobrałbym subwencję i tworzył przez 4 lata partię polityczną. Nie to jest moim zamiarem. Ja musiałem wprowadzić posłów do Sejmu, bo sam się chciałem dostać do Sejmu. A żebym sam się mógł dostać do Sejmu i nie jednocześnie nie startując z list partyjnych, to musiałem stworzyć komitety wyborcze w całym kraju, zebrać 130 tysięcy podpisów, przekroczyć 5% progu i w ten sposób się dostałem. I z taką właśnie praktyką chcę skończyć, aby każdy obywatel, na przykład pan prezes Krzysztof Skowroński, mógł startować bez żadnej zgody partii politycznej, tylko indywidualnie ze swojego okręgu. Jeżeli jest przekonany, że obywatele go wybiorą, czy ma duże szanse i tak dalej, to może startować. Nie potrzebuje do tego ani Kaczyńskiego, ani Tuska, ani nikogo innego.
Myśli pan, że to może się udać?
To się musi udać. Jeżeli się nie uda, to dalej będziemy tkwili w bolszewizmie po prostu, bo do tej pory ustrojowo tkwimy w bolszewizmie, lekko zliberalizowanym, ale to jest bolszewizm. To jest taka przewodnia rola partii rządzącej zawsze, przez 4 lata obywatele nie mogą żadnej durnej ustawy na przykład w żaden sposób odrzucić, czy nie mogą odwołać posła, są skazani na to, co wskazali raz na 4 lata i to mało tego, to wskazali. Wybór był marny, wybór jest marny, bo dają ten wybór tylko partie polityczne. No.
Ale jest miły ten dźwięk dworca.
Bardzo miły, proszę pana, i dlatego my musimy jak najszybciej kończyć, bo ja muszę jeszcze bilet nabyć, żeby się nie spóźnić na kolejny pociąg, bo mogą mi rozmowy koalicyjne nie wyjść i będzie pan inny. Proszę pana, utrzymanie bolszewizmu.
To jedno pytanie dotyczące festiwalu w Opolu. Bardzo było miło?
Ja byłem krótko. Ja w Opolu zawsze jest mi miło, czy jestem na festiwalu, czy idę do sklepu, bo to jest miasto, które kocham po prostu.
I z tego miasta Paweł Kukiz za chwilę wyjedzie, bilet kolejowy jest...
Nie, proszę pana, nie oszukujmy słuchaczy, ja w tej chwili jestem w miejscowości Brzeg, który również bardzo kocham i serdecznie
pozdrawiam. A, to jest stacja w Brzegu.
A oczywiście, proszę pana, nie tylko w Warszawie jest stacja, panie redaktorze, jest kilka stacji w Polsce.
To jest kilka innych, ale Brzeg pamiętamy i naszą rozmowę z 2013 albo 2014 roku.
Panie prezesie, no przecież to była przepiękna rozmowa, pamiętam, i w romantycznych w ogóle okolicznościach przyrody nad wodą.
Tak, w porcie rzecznym umówiliśmy się, że kiedyś tak popłyniemy motorówką i tego jeszcze nie zrobiliśmy, ale...
Na razie muszę myśleć o tym, żeby nie popłynąć w tych wyborach, nie? Także jak nie popłynę, to wtedy będziemy rozmawiali o pływaniu po oczy.
Tego panu...
Jak popłynę, to też, bo nic nie stoi na przeszkodzie, a może mniej przeszkód właśnie będzie w naszym wspólnym węsie.
No to wtedy popłyniemy razem. Bardzo serdecznie...
Popłyniemy w dal, panie redaktorze, jak moje piosence mała nuci to, co ja. Oczywiście bez żadnych tutaj piosennych insynuacji, panie Boże.
Albo w dal, albo w górę. W górę rzeki też jest miło czasami popłynąć, jak się ma łódź motorową.
Motorową. No tak, bo z wiosłami to niekoniecznie. Okej, bardzo dziękuję, panie redaktorze, ja naprawdę muszę skończyć.
Wszystkiego dobrego,
Paweł. Miłego dnia wszystkim słuchaczom, dziękuję bardzo.
Miły i gorący dzień przed nami, bo temperatura będzie powyżej 30 stopni Celsjusza. Paweł Kukiz był gościem poranka Wnet i teraz musimy poodwracać rozmaite kartki. Na chwileczkę, przepraszam bardzo, bo tutaj mam pewne notatki. I tak, odnalazłem notatkę, bo wiem, jaką piosenkę chciałbym, żeby słuchacze i w Warszawie, i w Krakowie, w Radiu Dwóch Stolic, ale i w całej Polsce i na świecie, czyli krótko mówiąc, wszyscy, którzy słuchają Radia Wnet, chciałbym, żeby teraz posłuchali zespołu Iwona. W Poranku Wnet wtajemniczał nas będzie w sprawy Turcji, Bliskiego Wschodu dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa ponownie.
Zacznijmy od tego, co zdarzyło się w Istambule. Powtórne wybory mera Istambułu wygrała opozycja. Co to znaczy?
A oznacza to światełko w tunelu dla tejże opozycji i być może dla demokracji w Turcji, aczkolwiek same te wybory wskazują na to, że ta demokracja wcale nie ma się źle, dlatego że wygrał kandydat opozycji. Musimy tutaj powiedzieć, że pan prezydent Erdoğan, prezydent Turcji, strzelił sobie zupełnie niechcący gola, dlatego że 31 marca, kiedy kandydat opozycji pan Ekrem İmamoğlu, pochodzący z nad Morza Czarnego i którego władze podejrzewają o to, że jest Grekiem pontyjskim i ten argument był wysuwany zresztą w trakcie kampanii wyborczej, wygrał te wybory różnicą 13 tysięcy głosów przeciwko byłemu premierowi Turcji, panu Bilali Yıldırım'owi. Tak, no to tym razem podczas tych powtórzonych wyborów wygrał różnicą 800 tysięcy głosów. Tak, co? No, stanowi wyłom. Tutaj trzeba powiedzieć, że Stambuł był pod rządami ludzi związanych z Partią Sprawiedliwości i Rozwoju 25 lat i sam prezydent Erdoğan był tam prezydentem czy też merem. I co najważniejsze, prezydent Erdoğan powiedział wyraźnie, kto zdobędzie Stambuł, zdobędzie całą Turcję. No i to symboliczna wygrana, bardzo znacząca.
A kiedy będą wybory w całej Turcji?
O, wie pan, to jeszcze trzeba dużo czasu poczekać, dlatego że w ubiegłym roku były. Będą dopiero za 4 lata. Niemniej jednak jest to ten sygnał, że ze względu przede wszystkim na dołek gospodarczy i upadek tak zarówno liry, waluty tureckiej, jak i ekonomii, no ludzie są coraz bardziej niezadowoleni i w tych wielkich miastach, w Stambule może mieszkać 19-20 milionów ludzi, tak jest 10 milionów wyborców, no coś się zaczyna dziać niedobrego dla pana prezydenta Erdoğana, który rządzi niepodzielnie Turcją od 2002 roku.
Tak rządzi, ale nadal nie rozumiem, bo Turcja była takim rozwijającym się tygrysem i pierwsze lata rządów Erdoğana to był stały wzrost gospodarczy, nawet tam były okolice 10% z tego co pamiętam i nagle ktoś wyłączył prąd. Kto i dlaczego?
No jak ja przyjechałem do Turcji w 2011 roku, tak, to podziwiałem, byłem pod wielkim wrażeniem rozwoju, tak, i infrastruktury, która budowała się niemalże w kilka miesięcy, mosty, wiadukty, tramwaje, całe osiedla. Ale właśnie tutaj krył się problem i podstawa tego problemu, to znaczy był to rodzaj bubble, czyli taki balon, gdyż to wszystko było napędzane kredytami i pożyczkami, które potem przy pogarszającej się sytuacji gospodarczej, no, trzeba spłacać, tak? Trzeba spłacać, a te kredyty były w walutach obcych i przedsiębiorstwa prywatne, no już nie są w stanie tego spłacać i waluta turecka upadła do... Ja pamiętam, jak ja byłem w Turcji, było i za jednego dolara trzeba płacić 1,5 liry, a teraz no 6, a w porywach nawet do 7. Także to był wzrost napędzany kredytami i tym, co z czego Turcja słynie przynajmniej wewnątrz, to znaczy ogromnym rozwojem, ja bym powiedział, że przeinwestowaniem w infrastrukturę, zresztą przeinwestowaniem nie tylko przez firmy prywatne, ale także przez samo państwo.
Kryzys w Turcji, osłabienie pozycji Erdoğana, ale czy ten nowy mer Istambułu naprawdę jest Grekiem pontyjskim?
To są takie oskarżenia.
Nie są oskarżenia,
tak,
honor.
Oskarżenia, tak. Zresztą trzeba powiedzieć, że zarówno jak jeżeli się kogoś nazwie Ormianinem, ani Grekiem, no to niezbyt mile widziane w środowisku Turków. Ale dlaczego takie oskarżenie zostało wysunięte? Dlatego, że wiadomo, no Trapezun, czyli Trabzon, zdobyty przez Turków później niż Konstantynopol, bo w 1461 roku, do tej pory 61% gdzieś ludności w jakiejś tam formie jest pochodzenia greckiego, a część osób mówi wciąż po grecku, z tym, że są muzułmanami. Pan Ekrem Imamoglu jest bardzo pobożnym muzułmaninem. Tak, ale to było takie oskarżenie, żeby zdyskredytować go w oczach pewnej części konserwatywnych, nacjonalistycznych Turków.
Turcja, ważne regionalne mocarstwo w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ale z dużym oknem i coraz szerzej otwartymi drzwiami na współpracę z Rosją, a Iran, który jest teraz w coraz bardziej dynamicznie rozwijającym się sporze czy konflikcie ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pan przewiduje, co dalej nastąpi? Donald Trump powiedział, każdy atak spotka się z wielką miażdżącą siłą, odpowiedzią. Wprowadza kolejne sankcje gospodarcze, którymi obejmuje Ajatollaha Ali Khameneiego.
Tak.
I co dalej?
No, polityka prezydenta Trumpa jest polityką sprzeczności, tak, gdyż potrafi jednego dnia napisać to, co pan powiedział w twicie, a potem napisać, że w sumie wojska amerykańskie w ogóle nie powinny znajdować się w Zatoce Perskiej, bo przez cieśninę Ormus przepływa 1/6 światowych dostaw ropy, ale Stany Zjednoczone są samowystarczalne, są największym producentem ropy łupkowej, jak twierdzi pan prezydent Trump, że to Chiny i Japonia i Korea Południowa powinny chronić tych szlaków handlowych, więc to jest dużo tutaj sprzeczności w polityce Trumpa. Kwestia jest taka, że w rozpoczynającej się kampanii wyborczej ostatnią rzeczą, jaką potrzebuje Trump, jest nowa wojna na Bliskim Wschodzie. No, Trump szedł do prezydentury z takim hasłem, żeby tych wojen nie było na Bliskim Wschodzie, ale jest taka kwestia, że jest tu problem przypadku, tak? To znaczy, no to strącenie drona szpiegowskiego jednak chyba na terytorium Iranu przez Gwardię Rewolucyjną Islamską. Tak, no, Trump wysłał samoloty, potem je odwołał. Tak, to był taki blef, ale jednocześnie sygnał i dla krajów arabskich, i dla Iranu, że sytuacja jest poważna. No ale to może się wymknąć spod kontroli. Na tym polega problem. No nie sądzę, żeby Trump chciał wojny, natomiast chce kilku rzeczy. Pierwsza sprawa to, jak ciągle powtarza w swoich tweetach, żeby Iran nie miał atomu. No Iran nie chce mieć atomu, tak? Natomiast energię atomową chce mieć. Druga sprawa to, żeby wycofał się z Syrii.
Tego pan nie może stwierdzić, czy chce, czy nie chce, bo w dowództwie irańskim i wśród zarządzających Iranem pan nie jest.
Tak, natomiast mogę wyrażać jakieś tam swoje opinie. To jest oczywiście moja prywatna opinia, tak? Nie wyrażam swoich opinii z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych czy Iranu, natomiast swoje moje własne prywatne opinie.
Tak, pan myśli na podstawie tych źródeł, które pan analizuje. Tak. A teraz, bo tam newralgicznym miejscem w całym sporze jest ta cieśnina
Ormus. Tak, dlatego, że no, jak powiedziałem, no, przypływa 1/6 zasobów transportów ropy naftowej tam i ropopochodnych. Ale kwestia jest inna też. Kwestia jest chyba najważniejsza. To wycofanie się Iranu z Syrii i to, żeby Iran przestał popierać rebeliantów Hutów w Jemenie i Hezbollah, tak, który jest antyizraelski. To są te główne sprawy, żeby przestał produkować także rakiety balistyczne. No od razu powiem, że jeszcze kwestia jest Iraku, tak, gdzie Iran ma potężne wpływy. Od razu powiem, że nie jest możliwe wycofanie się Iranu ani z Syrii, ani z Iraku. Natomiast wczoraj były rozmowy w Jerozolimie pomiędzy Rosją, Stanami Zjednoczonymi, a Izraelem, gdzie próbowano dojść do porozumienia w sprawie właśnie Syrii i w sprawie Iranu. I tutaj jest możliwość porozumienia, tak? Bo interesy Rosji i Iranu nie są tożsame. I jak sam powiedział przedstawiciel Rosji, no w Izraelu żyje 2 miliony ludzi, którzy wyemigrowały z Rosji. Także jest możliwość jakaś porozumienia. Z tym, że no, Rosja nie ma kontroli nad Iranem jako tak.
Ale ma coraz większe wpływy na Bliskim Wschodzie.
No tak, no, Rosja kontroluje praktycznie w tej chwili Syrię, tak? I ma tam dwie bazy, ma w Chmeimim i w Tartus nad Morzem Śródziemnym bazy i nigdzie stamtąd nie zamierzają wychodzić, natomiast twierdzą, że Stany Zjednoczone powinny się stamtąd wycofać, no także Francuzi, którzy tam są i wszystkie obce wojska. Natomiast Rosjanie, jak twierdzą, zostali zaproszeni, podobnie jak Irańczycy, przez legalne, jak twierdzą, władze Syrii.
Czyli tam geopolityczną porażkę poniosły Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone trochę na własne życzenie, ale tak naprawdę też nie do końca, dlatego że jednak kontrolują dużą część północno-wschodniej Syrii, tę, która została wyzwolona czy zajęta przez rebeliantów kurdyjskich.
A jak na początku konfliktu syryjskiego mówili specjaliści, cały konflikt dotyczy bardzo dużych złóż gazu, które są na Morzu Śródziemnym.
No tak, i teraz jest konflikt także pomiędzy Cyprem, Egiptem i Grecją, a Izraelem, a Turcją o te złoża, tak? Szczególnie na Morzu Śródziemnym, właśnie pomiędzy Cyprem a Turcją i Turcja chce tam wiercić, zaczyna wiercić, natomiast wiadomo, że Grecy cypryjscy i Grecja nie są z tego zadowoleni i sami tam wiercą też.
Jak w tym wszystkim się połapać? Trzeba spędzać całe dnie analizując rozmaite dokumenty. Ciekawe to spotkanie między przedstawicielem Rosji, Izraela, USA.
W Jerozolimie.
I na jakim poziomie? Bo to przed chwilą był plan Kushnera, został pokazany przynajmniej jego część, a tutaj na jakim poziomie to spotkanie?
No, na poziomie wysokim. No, pan John Bolton, doradca do spraw bezpieczeństwa, pan Naryszkin z Rosji, też z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak i na tym samym poziomie przedstawiciele Izraela jest to. I co ciekawe, w Jerozolimie. I Rosja zgodziła się na spotkanie na tak wysokim poziomie w Jerozolimie, a nie w Tel Awiwie. To też jest sygnał. To sygnał bardziej pewnie dla tych Żydów z Rosji. Tak?
A jaki komunikat był po tym spotkaniu?
No, komunikat jest w zasadzie i przesłanie takie, że są rozbieżności, ale też i Rosja jest za tak naprawdę ograniczeniem wpływów Iranu w Syrii i za bezpieczeństwem Izraela, które jest bardzo istotne.
Tak, w tych negocjacjach i w tych napięciach ma się pokazać w którymś momencie nowy porządek świata.
No, niektórzy tak twierdzą, jakaś taka nowa jałta, tak, niektórzy tak mówią. Ten porządek nowy świata wykuwa się. Wiadomo, my żyjemy już w czasach tak po... mamy sytuację, że jest już nie jest okres pozimnowojenny, ale postpozimnowojenny, tak? I policentryczny, nie już monocentryczny, ani nawet bipolarny.
Ale patrzymy na skład tych negocjacji. Rosja, USA, Izrael gdzieś w tle, Francja, Unia Europejska, tak. A nieobecni, wielcy nieobecni, czyli Chińczycy.
Chińczycy mają swoje ogromne wpływy też na Bliskim Wschodzie, ale Chińczycy są bardzo ostrożni. Tak, ich polityka jest bardzo ostrożna. Z tym, że no, w takich negocjacjach na temat Syrii nie spodziewałbym się Chińczyków, gdyż nie są bezpośrednio zaangażowani w konflikt. Natomiast Rosjanie są, Izrael jest, no i Stany Zjednoczone jednak są.
Ale w tych rozmowach ani Syryjczycy, ani Libańczycy, ani inne zainteresowane ludzie nie uczestniczą.
Ja rozumiem, do czego pan dąży. To są rozmowy pomiędzy mocarstwami, gdzie kraje słabe tak nie są zapraszane. Tak? Bezpośrednio zainteresowane, czyli Syryjczycy. Ale reprezentuje ich interesy, powiedzmy sobie, Rosja na swój sposób. Tak?
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za ten śmiech, który podkreślił konkluzję. Dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Miłego dnia panu
dziękuję
życzę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę połączymy się z Łukaszem Jankowskim, ale zanim to nastąpi, posłuchamy piosenki. Najlepszy utwór, przetwór, wytwór w mieście. To jest taka piosenka, którą wzięliśmy z katalogu matury z WF-u. Ostatni odcinek matury z WF-u, bo maturzyści już zdali maturę dwugodzinną w najbliższą sobotę o godzinie 16:00.